Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam ogromną przyjemność powitać w studiu niezwykłego gościa. Jest nim pan Jacek Bierkowski, polski szermierz, szablista, działacz sportowy, medalista Mistrzostw Świata, wicemistrz Europy, olimpijczyk, który niedawno wrócił z olimpiady w Tokio. W jakim charakterze, jak to wszystko wyglądało? Szczególnie biorąc pod uwagę, że ta olimpiada była inna niż wszystkie poprzednie.
Dzień dobry pani Joanno. Na tych igrzyskach olimpijskich byłem w pozycji technicznego delegata. Techniczny delegat jest nas dwóch, ja i mój kolega z Niemiec. Myśmy to są osoby, które przez 4,5 roku, ostatnie 4,5 roku przygotowywaliśmy turniej szermierczy w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Po prostu pomagaliśmy Japończykom to zorganizować. Miałem takie same doświadczenie 8 lat temu, kiedy przygotowywałem Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Czyli moja rola była do tego, żeby igrzyska przebiegły prawidłowo, bez kłopotów technicznych, sprawnie, o dobrym anturażu, ogarnięciu wszystkich niezbędnych do przekazu rzeczy. Także 4,5 roku, nie to, że tam byłem na miejscu przez tyle czasu, 2 razy w roku jeździłem do Japonii. Pandemiczny rok był niestety dużo cięższy ze względu na to, że pracowaliśmy z maszyną grupą współpracowników japońskim tylko online. No ale suma summarum, po ciężkich bólach udało nam się doprowadzić do końcowego efektu, który był uznany, że świetnie zorganizowane i to nie moja zasługa, właściwie większości moich kolegów japońskich.
Olimpiada była inna, była bez widzów. Co sportowcy mówili? Jak to wyglądało? Bo tak jakoś tak z naszego punktu widzenia widzów, powiedzmy, no brakowało trochę tych widzów na stadionach.
No brakowało, to fakt. Ogłoszenia były dość mocne. Ta dzielnica w Tokio, Chiba, która się nazywa, właśnie się odbywała szermierka, ale również te kłondo, zapasy i jeszcze 3 inne dyscypliny halowe, miały o tyle pecha, że po prostu burmistrz miasta, który był nowym, bardziej półrocznym burmistrzem, był po prostu przeciwnikiem Igrzysk Olimpijskich. Zresztą nie tak samo jak większość Japończyków, już nie mówiąc o właśnie władzach prefektur japońskich.
Aha, to mówi pan, że oni byli przeciwko, tak?
Oni byli tak. Nawet była dość taka niemiła sytuacja, że jak przyjechał prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach do Tokio, to go przywitał tłum, prawie 30-tysięczny tłum protestantów. To nie było tak fajnie. Ja byłem przed igrzyskami 10 dni wcześniej, byłem 10 dni w czerwcu, potem wróciłem do Polski na tydzień i wtedy była największa eskalacja przeciwników. Szczerze mówiąc, dopiero jak przyjechałem na jakieś 6 dni przed igrzyskami, dopiero wtedy powiedziałem po moich partnerach japońskich, że dopiero po ich oczach, po ich zachowaniu było widać, że jak już wiedzieli, że jednak igrzyska będą, to był taki zwiększony zapał do pracy. Tak, w związku z powyższym, wracając do kibiców. Kibice oczywiście byli wykluczeni. Oczywiście to nie było wykluczenie całkowite, bo to był jakiś tam procent turystów w ogóle nie miał być. Japońskich oczywiście widzów pod koniec również nie mogło być. Jedynie cośmy, nam się dało trochę uratować sytuację, że zwiększono ilość miejsc na trybunach dla sportowców, zawodników, tych, którzy na przykład przyjechali kibicować swoim kolegom, dla trenerów, działaczy i tak dalej.
Czyli powiedzmy sportowców, którzy też biorą udział w innych, prawda, zawodach, że oni mogli, Mogli
To nie dokładnie. Tylko być sportowcy, którzy byli na przykład na szermierce, mogli być tylko szermierze.
Rozumiem.
Bo mieli tylko dedykowane akredytacje na szermierkę. To jest związane z dość dużą logistyką. Tutaj Japończykom się udało, bo po prostu wszyscy sportowcy mieszkali w wiosce olimpijskiej. Ludzie, którzy odpowiadają za wspomaganie sportowcom, były dedykowane autobusy dla sportowców, osobne były dla tych, którzy jadą na treningi, osobne dla trenerów, żeby po prostu ograniczyć jakikolwiek możliwość zarażenia się COVID-em. W związku z tym trybuny były w większości, według mojej oceny około 75% były puste. No to czyli zawodnicy, no niestety, musieli to przyjąć, sytuację taka, jaka zaistniała, ale z drugiej strony ci zawodnicy po prostu, oni już chcieli, żeby te igrzyska się odbyły, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli się przygotowuje się 4 lata do najważniejszej imprezy w świecie, czasami ostatniej szansy zdobycia medalu olimpijskiego, czasami kończącego karierę na Igrzyskach Olimpijskich. I tutaj na przykład o Bostrzynie, że nie ma kibiców, to ten zawodnik, szczerze mówiąc, już nie myśli o tym, że nie ma kibiców, już po prostu walczyć, chce zrobić najlepszy wynik, zdobywać medale. Oni tego specjalnie nie odczuli, że nie ma kibiców, bo i tak im kibicowały zawodniczki, zawodnicy, którzy, koledzy, którzy po prostu są z tej samej grupy, czy z tej samej dyscypliny sportu.
Na przykład nie można było się bawić wspólnie, jakieś takie spotkania sportowców, nic takiego nie mogło być, prawda?
Nie ma to, co na innych igrzyskach, że po prostu to jest spotkanie młodzieży. Tutaj oczywiście nikt nie mógł zwiedzać miasta, wszyscy żyli w bańkach zamknięci, i nawet ci, którzy, wszyscy, nawet nie tylko zawodnicy, ale trenerzy, sędziowie, działacze, mogli się tylko poruszać między hotelem a zawodami. W związku z tym to było bardzo obostrzone i bardzo skrupulatnie sprawdzane, także tutaj Japończycy się naprawdę do tego przyłożyli. Na początku to lekceważyli, powiedzmy rok temu, czy dwa lata temu lekceważyli tego COVID-a. Faktem, że na przykład z początkiem czerwca, z tego, co oficjalnie podano, to tylko był 1% zaszczepionych Japończyków na COVID-19. Mm-hmm. To świadczyło o tym, że oni nie bardzo wierzyli, że ten COVID do nich dotrze, grozi jakieś niebezpieczeństwo. Potem ta fala zaczęła się zwiększać i coraz więcej tych Japończyków się szczepiło. Oczywiście nie doszli do takiego procentu zaszczepionych, jak na przykład w Europie. No ale już faktem, że pilnowali się tego.
Ja pamiętam, że pan był też tutaj obecny w Sydney. Znaczy był pan też w Melbourne, prawda, jako sportowiec, ale też, też w Sydney. W Sydney 21 lat temu, prawda?
W Sydney oczywiście to była zupełnie inny rodzaj igrzysk olimpijskich. To były igrzyska naprawdę na wesoło, że nie na wesoło, co na dużymi ludzie. Przyjącymi, miłymi gospodarzami. Wszędzie każdy olimpijczyk, jak się pojechał w mieście, a miał akredytację na szyi, to był poproszony o zdjęcia, o autografy. To zupełnie inny rodzaj igrzysk w stosunku W Tokio myśmy byli zamknięci, my nie mogliśmy wyjść do miasta, w związku z tym nie znamy Japończyków, że tak powiem, z ulicy, prosto. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, to w tym okresie pandemicznym to Japończykom się naprawdę udało. Nie można było im nic zarzucić, bo tworzyć warunki, że ludzie nie mogą wyjść, a trzeba ich dowieźć, sprzęt dowieźć, zadbać o wszystkie możliwe możliwości. Ktokolwiek zachorował, musiał nie być odseparowany w izolacji z kwarantanną, która była przestrzegana bardzo, bardzo rygorystycznie. Każdy miał, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, każdy musiał przyjechać z komórką, natomiast musiał założyć 3 aplikacje w telefonie, które kontrolowały jego. Ja miałem 3, zresztą każdy miał 3. Ja na przykład miałem taką, która śledziła mnie, gdzie ja chodzę. Czyli jak ja na przykład byłem na okresie 3-dniowym kwarantanny, był hotel specjalny na kwarantannę, przed przyjazdem, na wszelki wypadek. Kiedy i tak trzeba było mieć i badania 72 godziny i 94 godziny przed przylotem badania na COVID, mieć zaświadczenie szczepienia, badany na lotnisku na COVID. To szczególnie to jest ciekawostka. Lotniska były tak przygotowane, to się wydawało, że na początku to były odgłosy, że niektórzy musieli 7 godzin czekać na lotnisku, ale oni mieli tak przygotowane logistycznie wszystkie te organizacje, które kontrolowały.
Te bramki jakby takie, tak?
Bramki nie tak, ale to były po prostu nie tylko, że trzeba było plik dużych, różnych dokumentów waszych, ale sprawdzane czy aplikacje, które zostały już wysłane wcześniej, zostały zainstalowane w komórce, czy one działają, czy już my piszemy. Codziennie każdy uczestnik Igrzysk Olimpijskich musiał codziennie rano mierzyć sobie gorączkę i codziennie musiał dać próbkę śliny do testowania, czyli po prostu były próbki śliny, które trzeba było, miały swój barkod, który trzeba było zrobić zdjęcie, wpisać potem specjalną aplikację i ta wyszła i dopiero każda organizacja, każda federacja miała tych swoich KLO, czyli COVID Liaison Officer, który on rano sprawdzał, kto już wysłał wynik swojego testu i gorączkowego, i śliny, i czy przeszło. Także to było pod względem logistyki, to proszę mi wierzyć, że to było naprawdę duże, duże
wyzwanie.
Wyzwanie bardzo duże dla Japończyków i proszę uwierzyć, że jeżeli z jakichś powodów, chcąco, na przykład ktoś spóźnił się, o powiedzmy, bo do 11 godzin trzeba to wysłać, albo jakiś wynik, który gdzieś się pomylił w jednej cyfrze, natychmiast Japończycy to wykrywali w systemie. Ja byłem przerażony, szczerze mówiąc, jeszcze miesiąc wcześniej, ale udało się Japończykom logistycznie wszystko zabezpieczyć i byli restrykcyjni. Jeżeli ktoś nie nosił maski, to człowiek nawet, ja takim pasażem przechodziłem pomiędzy hotelem a salą i szedł Japończyk, a ja po prostu na ulicy mogłem chodzić bez masek, tak jak to jest w Europie. Mm-hmm. Tam, kiedy miałem spuszczoną z nosa, to Japończyk mówi, pokazywał mi gestem, że mam założyć maskę na nos. Czyli oni sami sobie, tak jakby obywatelskim obowiązkiem było dla nich pilnowanie, żeby ten COVID do nich nie dotarł.
24 sierpnia się zaczyna teraz para olimpiada.
Wolontariusze, którzy byli wolontariuszami na Igrzyskach Olimpijskich, zostali na paraolimpiadę. Oni po prostu wiedzą, jak te wszystkie regulacje, reżimy są wchodzone. Oczywiście jest kwestia, że to osoby niepełnosprawne, więc w związku z tym trzeba zbudować odpowiednie rampy i tak dalej, ale paralimpijcy o tym wiedzą, dla nich to nie ma problemu, tylko że wszyscy się muszą przystosować do reżimu sanitarnego. To jest coś najbardziej istotnego.
Jak to wyglądało, że wrócił pan i kiedy dokładnie? Jak się olimpiada skończyła? Po paru dniach?
Nie. Nie, ja się skończyłem szermierka. Dwa dni później, 3 sierpnia już byłem w Polsce.
I co, też trzeba później przechodzić kwarantannę? 2 tygodnie?
Nie, w Polsce nie. Jeżeli się miało zaświadczenie, że jest się zaszczepiony i miało się 2 zaświadczenia, że test zrobiony 72 godziny przed wylotem w Tokio i 96 godzin przed, tak miało się te 3 dokumenty, to się przechodziło w Polsce bezproblemowo, szybko do domu. Natomiast na pewno ci, którzy nie mieli testów, musieli robić na miejscu test, w związku z tym odprawa przylatującego podróżnego się przedłużała. Zresztą to nie tylko w Polsce. Gorsze sytuacje są w różnych krajach europejskich, jak Hiszpania, jak Wielka Brytania, tam jeszcze obostrzenia były jeszcze gorsze. W Polsce się robi duże akcje, są nagrody, teraz firmy, już nawet jakieś parę tygodni temu, firmy prywatne, wielkie firmy na własny koszt wszystkich szczepią pracowników i ich rodziny. To jest jedna z form, może nie wymuszona, albo nazwijmy, że taka pseudowymuszona. I tak samo w tej chwili rok szkolny się zacznie, to będą jeździły o takie ruchome punkty szczepień do szkół. I w Polsce będzie szczepione wszystkie dzieci. Ja mam sam wnuki w wieku 15-17, są zaszczepieni już w kwietniu. Ale po prostu zależy od regionu Polski, to jest różne nastawienie do szczepienia, ale jako Polska jesteśmy chyba na dobrym tropie, mamy prawie coś, chyba nie pamiętam dokładnie.
50% z tego, ponad 50% zaszczepień.
No ale tak, żeby było bezpiecznie, to musi być około 70 paru.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Jacku, bardzo dziękuję.
Dziękuję panu.
W takim razie do usłyszenia ponownie.
Do usłyszenia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.